Teraz musimy zdecydować, jak do tego wszystkiego podejść. Razem czy osobno. Chodzi o to, że początek 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, ten, który właśnie słyszeliśmy, jest chyba najlepszym przykładem pewnego problemu teologicznego, który mamy w przypadku kazania na górze. Czym właściwie jest ten tekst Ewangelii Mateusza? Czy jest on dosłownym zapisem tego, co się wydarzyło, każdego słowa, jakie wypowiedział Jezus? Bo jeśli tak, to można go przeczytać w około 20 minut, co byłoby bolesnym przypomnieniem dla każdego kaznodziei, szczególnie takiego jak ja, że nawet jeżeli mówisz o rzeczach wiecznych, nie trzeba tego robić wiecznie. Możliwe, że ten tekst jest pewnego rodzaju streszczeniem. Tak jak robimy notatki z jakiegoś wykładu, czy chociażby z kazania. Nie zapisujemy każdego słowa, ale zapisujemy wystarczająco, żeby można było prześledzić tok myśli tego, który mówił. I może Mateusz czy ktoś inny po prostu notował te najważniejsze sprawy i przedstawia nam je w pewnym porządku, ale nie są to wszystkie słowa Jezusa. Wtedy taki kaznodzieja jak ja ma jeszcze odrobinę nadziei, że Jezus też mówił dłużej. Ale są też inni bibliści, którzy zwracają uwagę, że możliwe, że Mateusz opisał to, co się wydarzyło i to, co Jezus powiedział, ale dołączył do tego także inne wypowiedzi Jezusa z innych okazji, z innych miejsc. Bo jeżeli na przykład porównacie Ewangelię Mateusza z Ewangelią Łukasza, te same słowa znajdziecie w różnych kontekstach, w różnej kolejności, w różnych sytuacjach. Są jeszcze tacy, którzy uważają, że być może wszystko, co jest w kazaniu na górze, jest zbiorem różnych mów Jezusa, które wygłosił przy innych okazjach, a Mateusz uporządkował to, żeby przedstawić to nowe prawo. To jest problem teologiczny, nie o tym chcę mówić, ale tak naprawdę to, jak podejdziemy do tego tekstu, razem czy osobno, decyduje, jak będziemy go interpretować. Bo jeżeli to jest tekst napisany razem, gdzieś z tej strony, albo wszystkie słowa Jezusa, albo ich dobre streszczenie, to tak naprawdę to, co było powiedziane wcześniej, wpływa na to, jak rozumiemy to, co jest napisane później i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy są z sobą powiązane. I żeby zrozumieć te słowa, trzeba wziąć te powiązania pod uwagę. Jeżeli natomiast to jest zbiór osobnych wypowiedzi Jezusa, to musimy być bardzo ostrożni, żeby za dużo tych powiązań się nie dopatrywać. Bo jeżeli Jezus powiedział jedną rzecz tutaj, a drugą tutaj, a Mateusz je tylko zebrał, to tak naprawdę należy interpretować je osobno. I szczególnie w tym fragmencie, który czytaliśmy, on ma takie wrażenie, jakby tam były rzeczy, które nie do końca są z sobą związane. Dlatego niektórzy bibliści uważają, że należy interpretować je osobno. No więc jak będzie? Razem czy osobno? Bo w zależności od tego, czy interpretujemy je razem, czy osobno, mogą zabrzmieć trochę inaczej. Może to nie do końca fair mówić wam, że musimy podjąć tę decyzję, bo tak naprawdę ja tę decyzję podjąłem już wcześniej, kiedy zaczęliśmy przygotowywać ten cykl kazań. I przedstawiamy go raczej w tym podejściu razem. Że wszystko, co jest napisane między 5 a 7 rozdziałem Ewangelii Mateusza, jest pewną spójną całością. W związku z tym to wpływa też na to, jak interpretujemy te fragmenty, które dzisiaj przeczytaliśmy. Szczególnie pierwszy werset. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakkolwiek byście na to patrzyli tutaj, proszę was, nigdy, nigdy nie interpretujcie tego osobno. To i tak już jest jeden z najczęściej wyrywanych wersetów z kontekstu i co więcej, najczęściej cytowany przez osoby niewierzące. Wszyscy znają te słowa. Nie sądź, abyś nie był sądzony. Kim jesteś, żeby mówić mi, co ja mam robić, żeby oceniać moje życie? To jest właściwie sztandarowe stwierdzenie współczesnego rozumienia tolerancji, że tolerancja polega na zgadzanie się ze wszystkim, co dana osoba myśli, mówi, jak żyje. I nie masz prawa wypowiedzieć się na ten temat, nie masz prawa tego ocenić, nie masz prawa powiedzieć, że myślisz inaczej, bo to będzie osądzaniem. A przecież Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To jest klasyczny przykład stwierdzenia, które często powtarzam, że jeżeli pociąć Biblię na wystarczająco małe kawałki, można udowodnić praktycznie wszystko. Jeżeli sobie podzielimy Biblię na takie stwierdzenia, to możemy zrobić z nią wszystko. Dowieść każdej rzeczy, nawet ta, która będzie sprzeczna z tym, co Pismo Święte naprawdę mówi. Więc jeżeli chodzi o ten werset, zawsze, proszę was, zawsze traktujcie go razem z tym, co jest dalej. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A nawet jeszcze bardziej, z kolejnym fragmentem, gdzie jest mowa o tej belce i o tym źdźble i obłudniku, który próbuje wyciągać komuś źdźbła z oka, a sam ma belkę w oku. O co chodzi w tym fragmencie, kiedy spojrzymy na niego razem? Wcale nie o to, że nie mamy prawa oceniać innych ludzi. Wcale nie o to, że nie mamy prawa pomyśleć o tym, czy oni postępują właściwie, czy nie. Gdyby tak było, Jezus sam właściwie zaprzeczył temu stwierdzeniu, bo nazywa kogoś obłudnikiem. A kimże ty jesteś, żeby mówić mi, że ja jestem obłudnikiem? Nie sądź, abyś nie był sądzony. Więc nawet tutaj widzimy, że Jezus oceniał zachowanie innych. Więc o co chodziło? Tutaj akurat pomaga nam Ewangelia Łukasza, bo kiedy tam te same słowa są powiedziane, są rozszerzone. I czytamy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Jezus tak naprawdę mówi, w tym jak traktujesz drugiego człowieka, nie wywyższaj się nad niego, nie potępiaj go, dlatego że myśli inaczej. Może masz rację, że myśli źle. Jezus sam nie wahał się oceniać tego, co ludzie mówią. On mówił, kiedy patrzysz na drugiego człowieka, nie potępiaj. Nie chodzi o to, żebyś wydał sąd, który będzie decydował o życiu tego człowieka. Nie chodzi o to, żebyś się od niego absolutnie odwrócił i nigdy nie miał z nim nic wspólnego do czynienia. Nie potępiaj, abyś ty sam nie został potępiony. Ale nawet kiedy popatrzymy na ten werset, na ten fragment, szczególnie tą przypowieść o źble i o belce w oku, można to potraktować osobno albo razem z dalszym tekstem czy poprzedzającym. I myślę, że nauczyliśmy się czytać to trochę osobno. Dlaczego? Dlatego, że odnosimy to do samych siebie. Prawda? Kiedy czytamy te słowa, jak je czytacie? Że Jezus w pewnym momencie robi się dosyć surowy i zwraca się do ciebie osobiście, ty obłudniku. I zanim będziesz komuś wytykał grzech, najpierw zastanów się, czy sam tego grzechu nie posiadasz. I rzeczywiście, patrząc na tą przypowieść, w odłączeniu od innych, dosyć kontrowersyjnie, konfrontacyjnie ona wygląda. Ale gdy spojrzymy na nią razem z innymi, zaczyna wyglądać trochę inaczej. Bo wiecie, Jezus w całym kazaniu na górze do swoich uczniów zwracał się dosyć łagodnie, zachęcająco, pokazując im, że mimo że są ubodzy i miłosierni, tak naprawdę to oni są tą solą ziemi. Dlaczego też w jednym momencie zmienia zupełnie nastawienie i zaczyna ich niemalże osądzać? Co więcej, za każdym razem w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, kiedy znajdziecie słowo obłudniku albo hipokryta, jak w niektórych przekładach, używane jest one w gruncie rzeczy wobec faryzeuszy. I nawet w kazaniu na górze Jezus tak już mówił o nich. Nie bądźcie jak ci obłudnicy, co modlą się na rogach ulic, co pokazują, jak bardzo poszczą, co pokazują, jak dają jałmużnę. 17 razy w trzech Ewangeliach to słowo jest użyte i tylko w dwóch albo trzech przypadkach można mieć wątpliwości, czy odnosi się do kogoś innego niż faryzeuszy. Właśnie w tym miejscu, w kazaniu na górze. Więc gdy będziemy czytać je razem z innymi, to musimy postawić sobie przynajmniej pytanie, czy Jezus, mówiąc obłudniku hipokryto, nie zwracał się przypadkiem do faryzeuszy, do tych, którzy być może stali gdzieś obok. Wiecie, i to nawet by też wyjaśniało trochę ten kolejny fragment, który znajdujemy, dosyć enigmatyczny. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się was, nie rozszarpały was. Kiedy interpretujemy to osobno, najczęściej tłumaczymy to jako zachętę Jezusa albo ostrzeżenie Jezusa, żebyśmy uważali, komu głosimy Ewangelię. Nie dlatego, że nie warto jej niektórym ludziom głosić, ale to, że niektórzy ludzie tak naprawdę nie będą chcieli słuchać tego, co mówimy, w związku z tym nie powinniśmy marnować czasu. I to się zgadza z Ewangelią, bo kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, to mówi im, jeżeli wejdziecie do miasta i nie będą chcieli was słuchać, wyjdźcie stamtąd, strzepnijcie proch ze swoich sandałów i idźcie tam, gdzie was będą słuchać. Inni bibliści uważają, że ponieważ psy i świnie właściwie też były pewnego rodzaju symbolem w tamtych czasach pogan, że być może Jezus ostrzegał, żeby nie śpieszyli się ludzie, jego uczniowie, z zaniesieniem Ewangelii do nieżydów, żeby najpierw, tak jak on sam, skupili się na głoszeniu Ewangelii Żydom. I nawet jest ten fragment, jak pamiętacie, kiedy Jezus wychodzi poza ziemię Izraela i pewna pogańska kobieta, syrofenicjanka, prosi go, żeby uzdrowił jej córkę. On mówi, ale ja nie przyszedłem, żeby nieść Ewangelię, żeby głosić Królestwo Boże. Komuś to nie jest Izraela. Nie wgodzi się zabierać jedzenia ze stołu dzieci i dawać psom. Ona mówi, ale panie, nawet szczenięta karmią się tym, co spadnie ze stołu ich pana. I wtedy Jezus mówił, nawet w całym Izraelu takiej wiary nie widziałem i uzdrowił córkę tej kobiety. Więc niektórzy bibliści uważają, że być może chodzi o to. Ale wiecie, kiedy przeczytamy to w kontekście całego tego fragmentu, całego kazania na górze, to brzmi raczej jak oskarżenie albo ostrzeżenie przed faryzeuszami. Bo w całej Ewangelii jest tylko jedna grupa, wobec której Jezus występuje tak surowo. Ci, którzy samych siebie uważali za sprawiedliwych i w związku z tym potępiali innych. I komu jak komu, ale Jezus faryzeuszom bardzo często wygarniał prosto między oczy. Jak na przykład w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Biada wam obłudnicy, biada wam hipokryci, bo nie dość, że innym nie pozwalacie wejść do Królestwa Bożego, to i sami nie wchodzicie. Czy tak było? Nie wiem. To zależy, czy interpretujemy te słowa razem, czy osobno. I powiem wam, aż by się chciało mieć nagranie wideo tamtego wydarzenia, bo mogłoby się okazać, że samą intonacją głosu, czy samym skinięciem interpretacja tego fragmentu byłaby rozwiązana. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Jezus mówi do swoich uczniów i mówi im to, co studiowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Mówi im o tym, jak skończyliśmy w zeszłym tygodniu, nie troszcie się o to, co będziecie jeść i pić, bo tak naprawdę wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie i da wam to. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a inne rzeczy będą wam dodane. A obok, gdzieś w tym tłumie stoją jacyś faryzeusze, bo wiemy, że często przysłuchiwali się słowom Jezusa. I wiemy też z innego miejsca w Ewangelii, że oni mieli zupełnie inne podejście do spraw finansowych. W pewnym miejscu nawet zaśmiali się z tego, co Jezus mówił o pieniądzach, bo jak pisze ewangelista, bo sami byli chciwi na pieniądze. I mogło być tak, że oto któryś z tych faryzeuszy albo kilku z nich zaczęło się śmiać między sobą, co to Jezus za drdymały opowiada. Nie troszcie się. No to ciekawe, co będziecie mieli. A wtedy Jezus, widząc tych faryzeuszy, patrzy na swoich uczniów i mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I później podnosi głos, odwraca się ku tym faryzeuszom i mówi: hej, obłudniku, zanim będziesz próbował wyciągnąć dźbło z oka kogoś innego, zobacz najpierw, jaką sam wielką belkę masz. I później znowu zwraca się do swoich uczniów i mówi: nie rzucajcie swoich pereł przed świnie i nie dawajcie psom tego, co święte. Nie trzeba nic więcej dodawać. Wystarczyłoby podniesienie głosu, skinięcie, odwrócenie głowy i wszyscy wiemy, o co chodzi. Problem w tym, że nie wiemy, bo nie mamy takiego nagrania. Ale mogłoby tak być. A może i tak nie było. W każdym razie następny fragment znowu jest fragmentem, który jest pocieszeniem. Znowu jest fragmentem, który jest zachętą. Tak jakby Jezus znowu zwracał się do swoich uczniów i mówił: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I daję przykład, że nawet wy swoim dzieciom dajecie przecież to, co możecie najlepszego. Nie próbujecie ich oszukać. Więc skoro wy to potraficie tak robić, wasz Ojciec Niebieski z pewnością da wam to, o co go poprosicie. Kiedy patrzymy na ten fragment osobno, interpretacja jest dosyć prosta. Odnosi się to do wytrwałości w modlitwie. Bo dokładnie taką wymowę mają te słowa w Ewangelii Łukasza, gdzie są przytoczone w nieco innym kontekście. Jezus tam opowiedział najpierw podobieństwo o wdowie, która chodziła za sędzią i wytrwale prosiła go, żeby wstawił się w jej sprawie i mówi: i wy też powinniście tak prosić swojego Ojca. Co więcej, ten fragment z Ewangelii Łukasza może być też dobrą wskazówką tego, czym są te dobre rzeczy, o które powinniśmy prosić. Bo Łukasz nie mówi, że dostaniecie wszystko, co poprosicie, każdą dobrą rzecz, jaką sobie wymarzycie, ale że jeżeli będziecie szukać, jeżeli będziecie prosić, jeżeli będziecie kołatać, Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ducha Świętego, który jest tak naprawdę symbolem, dowodem nadejścia tego Królestwa. Więc tak, osobno potraktowane te słowa zdecydowanie mówią o tym, że musimy być wytrwali w modlitwie. Ale jeżeli potraktujemy je razem, pamiętacie, co Jezus w kazaniu na górze powiedział wcześniej? Kiedy się modlicie, nie bądźcie wielomówni jak poganie, którzy uważają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. I później przytoczył bardzo krótką modlitwę do Boga i mówi: więcej nie potrzebujecie się modlić. Kiedy mówił im: nie troszcie się, nie mówił, tylko przychodźcie cały czas i proście Boga, proście wytrwale, żeby wam dał, tylko powiedział: szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości, a reszta będzie wam dana, bo wasz Ojciec wie już, czego potrzebujecie. Więc to tak, jakby Jezus teraz, mówiąc o wytrwałości modlitwie, w pewnym sensie odwracał to, co powiedział wcześniej. Co więcej, gdybyśmy to czytali, czy słyszeli te słowa tak, jak byłyby zapisane, jak są zapisane w Ewangelii Mateusza, nie wiem jak wy, ale ja bym na początku nawet nie pomyślał o modlitwie. Bo to Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Powiedział o tym, że można być obłudnikiem i widzieć dźbło wokół swojego brata, kiedy samemu ma się belkę. Powiedział o tym, żeby uważać przed kim otwieramy się, komu oferujemy to, co jest dla nas święte. I teraz mówi, no i proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie i otworzą wam. O czym byście pomyśleli w takiej sytuacji? Ja bym pomyślał, że mówi o tym, że jeżeli czegoś potrzebuję, to powinienem poprosić. Jeżeli będę czegoś potrzebował, nie wiem do kogo się zwrócić, to powinienem poszukać. A jeżeli nie jestem pewny, czy ta osoba odpowie na moją potrzebę, to powinienem zapukać i sprawdzić. Kiedy czytam to razem w kolejności, to brzmi niemal tak, jakby Jezus mówił, jesteście razem, jesteście braćmi, więc teraz pomagajcie sobie nawzajem. Potrzebujesz coś? Poproś. Nie wiesz, do kogo się zwrócić? Poszukaj. Nie wiesz, czy cię przyjmie? Sprawdź i zapukaj. I nawet mówi, no bo przecież tak postępujecie, nawet z samymi dziećmi, swoimi własnymi dziećmi. Kiedy ktoś prosi ciebie, twoje dziecko prosi cię o coś dobrego, przecież nie będziesz dawał mu coś złego. I dopiero wtedy wprowadza ojca i mówi, no skoro wy potraficie, no bo w sumie potraficie czynić dobro sobie nawzajem, czy myślicie, że ojciec was potraktuje was inaczej? Nie. On potraktuje was tak samo. Co więcej, może się okazać właśnie, że to twój brat, twoja siostra staje się narzędziem tego, żeby Bóg odpowiedział na twoje potrzeby. Że to właśnie to, kiedy pójdziesz do kogoś, poprosisz, poszukasz i zapukasz, będzie sposobem, w jaki Bóg odpowie na potrzebę, którą widzi. Bo przecież dał wam siebie nawzajem, abyście sobie pomagali. I ostatni fragment, ostatni tekst tego fragmentu. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taka bowiem jest Tora i prorocy. Kiedy traktujemy te słowa osobno, to jest po prostu tak zwana złota zasada. Tak ją nazywamy w teologii, tak ją nazywamy w literaturze. I często mówimy o tym, że dotychczas przed Jezusem często przedstawiano ją w negatywnej postaci. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś zrobił ci coś przykrego, to ty mu też tego nie rób. Tak jak w naszym polskim przysłowiu. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A Jezus formułuje to inaczej niż wielu innych nauczycieli moralności. Mówi nie, to raczej jeżeli chcesz, żeby ludzie ci coś robili, najpierw ty sam zacznij to robić. Więc wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy również im czyńcie. Więc kiedy potraktujemy to osobno, to jest po prostu zasada etyczna, która jest bardzo mądra i która też jest w Ewangelii Łukasza w nieco innym kontekście. A jak to będzie brzmiało, jak potraktujemy to razem z całym tym tekstem? Wiecie, kiedy potraktujemy to razem, dochodzimy do jeszcze jednego ważnego elementu. Od tego, jak się całe to zdanie zaczyna. Bo jeżeli pamiętacie, a może nie pamiętacie, bo to słowo łatwo jest pominąć, zaczyna się od a więc. Najwyraźniej Mateusz spał na lekcji języka polskiego, kiedy mówili, że zdania nie zaczyna się od a więc. Moja nauczycielka bardzo często nam to mówiła. Dlaczego się nie zaczyna od a więc? Dlatego, że a więc sugeruje, że odnosimy się do czegoś, co było wcześniej, więc bez sensu jest zaczynać swoją wypowiedź od tego. A jeżeli a więc odnosi się do czegoś, co było wcześniej, może być to przetłumaczone zatem, dlatego, w związku z tym, to jest chyba największa czy najsilniejsza wskazówka, że przynajmniej tą jedną frazę, to jedno zdanie musimy czytać razem z innymi. Że jeżeli weźmiemy ją osobno, wyabstrahujemy z całego tego tekstu, to możemy nie dostrzec tego, co Jezus chciał nam powiedzieć. Jeżeli zaczyna słowo od a więc, to momentalnie znaczy, że odnosi się do tego, co było wcześniej. Że te słowa musimy przeczytać razem. Tylko teraz powstaje pytanie, jak daleko to a więc sięga? Może sięgać jedno zdanie wstecz, chociaż wtedy to brzmi dosyć dziwnie. Możemy wrócić, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go poproszą. A więc wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie, bo taka jest Tora i prorocy. Da się to jakoś zrozumieć, ale trochę się to nie klei, prawda? Jak przejść od tego, że ojciec chce nam dawać dobre dary, do tego, że w związku z tym my powinniśmy robić innym ludziom to, co oni chcą nam robić? Możemy cofnąć się bardziej, o kilka wersetów wcześniej, i wtedy to zaczyna mieć więcej sensu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam, bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Jak kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I wtedy jest przykład i wtedy jest jeszcze odwołanie do Boga i podsumowanie pasuje doskonale. Więc wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Chcecie, żeby ktoś kiedyś odpowiedział na waszą prośbę? To wy odpowiadajcie na prośby innych. Chcecie, żeby kiedyś ktoś, żebyście kiedyś mogli znaleźć kogoś, kto wam pomoże? To dajcie się znaleźć innym. Chcecie, żeby kiedyś ktoś przed wami otworzył drzwi? To wy też je otwierajcie jedni przed drugimi. To, co chcecie, żeby inni wam czynili, wy im czyńcie. A może należy cofnąć się do całego fragmentu, który dzisiaj przeczytaliśmy. Bo do słów nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Chcecie, żeby ludzie nie potępiali was? Traktujcie ich tak samo. Właściwie wszystko, co czytaliśmy dzisiaj, w pewnym sensie odnosi się do tego, jak traktujemy siebie nawzajem. Albo, to jest trochę przerażające, i wybaczcie mi, bo tego nikt nie będzie w stanie przeczytać, powinniśmy się cofnąć jeszcze dalej. Niemalże na sam początek kazania na górze. Do słów, które jeżeli będę mógł je przeczytać, może lepiej nie będę próbował. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Torę albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Dlaczego mielibyśmy sięgać wstecz aż tak daleko? Dlatego, że Jezus, mówiąc tą złotą zasadę, znowu mówi i to jest wypełnieniem całej Tory i proroków. Tak jakby On sam postawił takie nawiasy, początek i koniec tego, co mówił. Przyszedłem, żeby nauczyć was, co to znaczy wypełnić Torę i proroków. I później mówi. Właściwie całe kazanie na górze, to, co studiowaliśmy, zawiera się gdzieś między tym stwierdzeniem i podsumowaniem na koniec, bo później to już jest tylko zakończenie o dwóch drogach i dwóch domach. Będziemy o tym mówić na koniec. Więc to, co Jezus zaczyna bardzo, bardzo wcześnie w kazaniu na górze, ciągnie się i w pewnym momencie on sam podsumuje. A więc wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie, bo w ten sposób wypełnicie Torę i proroków. Myślę, że musimy się cofnąć nawet aż tak daleko. Tylko powiem wam, że jeżeli to a więc sięga wstecz, aż taki kawał tekstu, zaczyna robić się bardzo ciekawie. Nie wiem jak wy, ale ja zaczynam się czuć trochę jak w tym skeczu z lat 80. A, Boryna, to ja nie zrozumiałem pytania. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj ja sam, myślę, że każdy z nas, czytamy kazanie na górze jako coś, co mówi o mnie i o Bogu. Prawda? O tym, co trzeba zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego. O tym, co trzeba zrobić, żeby być sprawiedliwym przed Bogiem. O tym, co Bóg daje mi, ale co ja najpierw muszę dać Jemu. Tak jakby Jezus nauczał każdym razem o Tobie i o Bogu i o tym, co musisz zrobić, jeżeli chcesz być uważany za sprawiedliwego. I wtedy tak naprawdę wersetem, który powinien podsumować to kazanie, są słowa z poprzedniego rozdziału, 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli czytamy kazanie na górze pionowo, o mnie i o Bogu, to jest właściwie najlepsze podsumowanie wszystkiego, co Jezus powiedział. We wszystkim, co robicie, najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Wszystko inne samo się o siebie zatroszczy. Wszystko inne będzie wam dodane. Ale Jezus podsumował je zupełnie inaczej. Jezus podsumował je poziomo. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Bo taka jest Tora i prorocy. To, jak traktujecie drugiego człowieka, to, jak traktujecie siebie nawzajem, to będzie decydowało o tym, czy wypełniacie prawa Boże, czy wypełniacie przekazania Boże, czy będziecie zaakceptowani przez Boga, czy będziecie sprawiedliwi przed Nim. I to jest to zagubienie, jakie mam w sobie. Bo jeśli tak, to niemalże trzeba wrócić do początku kazania na górze i przeczytać je jeszcze raz, bo ja miałem wrażenie, że mówimy o czymś zupełnie innym. Wiecie, kiedy się czyta to kazanie jeszcze raz, biorąc pod uwagę to podsumowanie, które Jezus zakończył, te rzeczy zaczynają nam wybrzmiewać, zaczynają nas uderzać. Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano. I podaje 6 przykładów ze Starego Testamentu, z Tory, przykazań, które należy przestrzegać. Wiecie, co jest charakterystyczne w tych 6 rzeczach, w tych sześciu stwierdzeniach, że wszystkie odnoszą się do tego, jak traktujemy drugiego człowieka. Każde z nich odnosi się do tego, co ja robię wobec mojego bliźniego. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz zabijał, a ja wam mówię, nie gniewaj się. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz tu założył, a ja mówię, a nawet nie pożądaj. Słyszeliście, że powiedziano, możesz się rozwieść, a ja wam mówię, ale pomyślcie, jakie wy społeczeństwo tworzycie. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz oszukiwał, nie będziesz krzywo przysięgał w sądzie, a ja wam mówię, mówcie sobie prawdę. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Wiecie, jakie przekazania faryzeusze wyciągali? Przekazania dotyczące sabatu, umywania rąk, dziesięciny. Te, w których tak naprawdę drugiego człowieka nie było. Oni w tym byli mistrzami. I tutaj zarzucali Jezusowi najwięcej, że nie postępuje tak, jak powinien postępować, że próbuje robić coś w dzień sabatu, że je nieumytymi rękami, że nie oddaje dziesięciny tak, jak należy. Byli mistrzami w przekazaniach, które pozwalały im odsunąć drugiego człowieka bardzo daleko. Jezus później mówi, nie szukajcie nagrody u ludzi. Nie próbujcie popisać się przed innymi. Przebaczajcie sobie nawzajem. Jedyna myśl, którą mocno wyciągnął z tej modlitwy, którą nas nauczył, jedyne wymaganie, jakie w tej modlitwie nam postawił. I później mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale miejcie przyjazne oko do siebie nawzajem. To znaczy pomagajcie sobie jedni drugim. Nie troszcie się, nie zabiegajcie o te rzeczy materialne, bo tak naprawdę, jeżeli będziecie otwarci, jeżeli będziecie mieli to przyjazne oko, a nie zawisne, to znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do ciebie rękę, kiedy będziesz tego potrzebował. Nie osądzajcie, nie potępiajcie. Proście, szukajcie, pukajcie. Całe to kazanie można przeczytać jako odnoszące się do tego, jak ja traktuję ciebie i jak ty traktujesz mnie. I to wcale nie jest czymś nowym, bo tak naprawdę Jezus wiele razy łączył z sobą te elementy. To nie jest tak, że jeden wyklucza drugi. Pamiętacie w innym miejscu, kiedy ktoś zapytał Jezusa, uczony zresztą w piśmie, niemalże faryzeusz albo i w ogóle faryzeusz, jakie przekazanie jest największe, Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przekazanie, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się cała Tora i prorocy. Nie ma jednego bez drugiego. Nie możesz myśleć tylko w kategoriach pionowych. Musisz myśleć w kategoriach poziomych. Nie możesz myśleć tylko w kategoriach poziomych. Musisz myśleć także w kategoriach pionowych. Zawsze jest Bóg i inni ludzie. Nie ma tak, że jest tylko Bóg i nie ma tak, że są tylko inni ludzie. I może to kazanie na górze było przypomnieniem tym wszystkim, którzy byli tak zafascynowani tym, co Bóg czyni, że tak naprawdę nie muszą wcale tak daleko szukać. Jeżeli chcą być Bogu posłuszni, wystarczy, że odwrócą się do siebie nawzajem, a wypełnią Boże prawo, a wypełnią Torę i proroków. A więc wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im czyńcie, na tym bowiem się opiera cała Tora i prorocy. Apostoł Jan, kiedy później pisał swój list, wyraził to jeszcze bardziej dobitnie. Mówi, jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przekazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I później to komplikuje, bo mówi, po tym poznajemy, że braci miłujemy, jeśli Boga miłujemy i Jego przykazania spełniamy, na tym polega miłość do Bogu, że spełniamy Jego przykazania, one nie są dla nas uciążliwe. Więc wszystko jest połączone z sobą, spróbujcie to rozwikłać. Ale ta myśl, nie możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie ma w tobie miłości do brata, którego widzisz. Pierwszym testem tego, jak wielka jest twoja miłość do wielkiego, niewidzialnego Boga, jest to, jak wielka jest twoja miłość do tego maluczkiego, widzialnego brata. I to jest właściwie to, co Jezus w pewnym sensie podkreśla w kazaniu na górze. Kiedy powiem już to wszystko, gdybym miał to wszystko podsumować, to sprowadza się do tego, moi kochani, jak siebie nawzajem traktujecie. Tak może by to brzmiało w dzisiejszych słowach. Więc ten problem z początku, razem czy osobno, przestaje być tylko problemem teologicznym. Staje się problemem relacyjnym, osobistym. Staje się problemem bezpośrednio dotykającym każdego z nas. Razem czy osobno? Wiecie, to nie jest problem tamtej kultury, bo oni z założenia o wszystkim myśleli razem, ale my jesteśmy współcześnie, w XXI wieku, kulturą, która stawia osobno ponad wszystko, jednostkę ponad grupę. Więc my nawet w podejściu do naszej relacji z Bogiem, do religii, do duchowości, mamy bardzo często to pojmowanie, że przede wszystkim ja i Bóg, relacja pionowa, a relacja pozioma z bratem, z siostrą, no ewentualnie, jeżeli znajdę wystarczająco dobrych, z którymi będzie mi się dobrze układało. Ja i Bóg, to się liczy, a inni, kto wie, wiecie, niełatwo jest znaleźć dobry kościół, niełatwo jest znaleźć prawdziwych chrześcijan, którzy nie będą hipokrytami i tak dalej, ale nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, więc cicho. Wolimy czytać te fragmenty, które mówią, jak Jezus spotykał się z jednostkami. Z Nikodemem, z Samarytanką, odpowiadał na ich pytania, na ich potrzeby, bo sami też się tak czujemy. My mamy swoje pytania, my mamy swoje potrzeby. Kiedy Jezus zwracał się do całej grupy i mówił im, jak jesteście odpowiedzialni za siebie nawzajem, tak. Więc tak naprawdę to jest to, co nas uderza. Nie wiem, czy taki był wniosek, czy taka była myśl, jaką Jezus chciał zostawić swoim uczniom, bo dla nich może to nie było problemem, ale kiedy ja jako człowiek XXI wieku czytam te słowa, czytam je w ten sposób. Powiedzcie mi, jak mamy przychodzić do Boga? Razem czy osobno? Za chwilę Jezus będzie mówił o dwóch drogach. Będziemy o tym wspominali za tydzień. Ale tak naprawdę dla mnie, jako człowieka współczesnego, te dwie drogi pojawiają się już teraz. Jak ja mam przychodzić do Boga? Jak ja mam praktykować swoją wiarę? Razem czy osobno? I powiem wam, że gdyby to ode mnie chodziło, zdecydowanie opowiadam się za osobno. Bo ja mam taką osobowość. Gdyby to ode mnie zależało, teraz siedziałbym w domu, moczyłbym nogi w zimnej wodzie, bo upał jest straszny, układałbym układankę i słuchałbym sobie jakiegoś kazania albo wykładu z internetu. I dla mnie to wystarczy. Ja jestem człowiekiem, który bardzo dobrze czuje się w swoim towarzystwie, nie potrzebuję mieć wokół siebie dużo ludzi i mogę naprawdę zrobić wspaniały transparent, który będzie więc wyglądał tak, jakby to były słowa Jezusa z tej złotej zasady. Nie wtrącam się w twoje życie, więc ty nie wtrącaj się w moje. Ja rozumiem drogę osobno. Droga razem trochę mnie przeraża. Dlaczego? Bo na drodze razem ktoś z was na pewno nadepnie mi na odcisk. Ja też ci nadepnę, a co? Na drodze razem ktoś na pewno mnie sfrustruje i ja pewnie też niejednych sfrustruję. Na drodze razem będziemy się potykać o siebie nawzajem, będziemy się szturchać, będziemy sobie przeszkadzać. Na drodze razem będę musiał się przesunąć, żeby zrobić komuś miejsce, a niekoniecznie ta druga osoba będzie chciała zrobić mi miejsce wtedy, kiedy ja chcę. Na drodze razem nie zawsze będziemy zajmowali się moimi sprawami, moimi pytaniami, moimi pomysłami. Na drodze razem ktoś się wywróci i będę musiał go podnosić. Na drodze razem ktoś mnie popchnie, wywróci się i będzie chciał mnie podnosić i będzie żałował, jak ja to nie umiem chodzić, a tak naprawdę ktoś mi tylko nogę podstawił. Na drodze razem jest ciężko, na drodze razem jest trudno. Ja nie mam pojęcia, kto w ogóle chciałby wybierać się na drogę razem. Bycie razem w Kościele wcale nie jest łatwe. I w pewnym sensie nie dziwię się wielu współczesnym ludziom, którzy dlatego, że poczuli, że Kościół nie odpowiada na ich osobiste potrzeby, ich osobiste oczekiwania, mówią, w takim razie będziemy tylko ja i Bóg. Pójdziemy sobie razem na spacer. Porozmawiamy o różnych rzeczach. Wiecie, naprawdę, gdyby to ode mnie zależało, nie potraktujcie tego osobiście, gdyby chodziło tylko o moją osobowość i moje preferencje, nie byłoby mnie tutaj. Ja naprawdę nie lubię kazać ludziom, co mają robić, więc idea mówienia jakiegokolwiek kazania jakoś nie pasuje do mojej osobowości. Dlaczego więc tutaj jestem? Bo to nie jest wybór między razem a osobno. To jest znacznie poważniejszy wybór. Wiecie, kiedy Jezus stanął przede mną gdzieś w przeszłości mojego życia, nie zapytał mnie o moją osobowość. Nie dlatego, że ona nie jest ważna, ale tak naprawdę, żebym nie miał nawet błędnego pojęcia, że to cokolwiek zmieni. Jezus stanął tylko przede mną, tak jak stanął pewnie przed niejednym z was i powiedział, pójdź za mną, a potem poszedł. I zaczęli przede mną przechodzić różni ludzie, których nigdy w życiu nie widziałem. I właściwie jedyny wybór, jaki miałem przed sobą, to albo pójść Albo iść przez życie bez Jezusa, albo iść za Nim razem z innymi. Albo bez Jezusa, albo razem. Więc kiedy decydowałem się iść na drogę razem, nagle znalazłem się naprawdę wśród ludzi, których nigdy wcześniej bym nie poznał, których bym sobie nie wybrał. To, że stoję tu przed wami, to nie dlatego, że ja was sobie wybrałem. Nie dlatego, że wyście mnie sobie wybrali. To dlatego, że Jezus nas wybrał, a potem postawił obok siebie i powiedział: oto twój brat, oto twoja siostra. Poznajcie się i chodźcie, bo mam jeszcze całe mnóstwo innych ludzi, których chcę wam przedstawić. Nie pytał mnie o osobowość, nie pytał mnie o preferencje, nie pytał mnie o to, czym ja się chcę zajmować, co ja chcę robić. Powiedział: pójdź za mną, i poszedł. I co chwilę wzywa kogoś innego, i co chwilę ta grupa, w której idę, ciągle wzrasta i wzrasta, i nikt mnie nie pyta o zdanie, kto do tej grupy może się przyłączyć. Jezus powiedział: pójdź za mną, i poszedł budować swój kościół, który składa się z bardzo różnych ludzi. Takich, którzy mnie frustrują, i tacy, którzy mnie zachęcają. A szczerze mówiąc, nie mam prawa wybierać sobie tych, którzy mnie lubią, bo to wtedy już nie będzie Kościół Chrystusa. Tak jak Paweł pisał, Kościół, który składa się z wielu jednostek, i o te, które mogłyby nam przynieść największy wstyd, najbardziej się troszczymy. O różne części ciała, które razem, wzmocnione i połączone, wzajemnie zasilającymi się stawami, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jezus stanął przede mną, powiedział: pójdź za mną, i poszedł. Więc mając do wyboru iść przez życie bez Niego albo razem ze wszystkimi, których On powołał, skoro tu jesteś, wiecie już, jakiego wyboru dokonałem. I skoro Ty tu jesteś, skoro Cię widzę z tego miejsca, to chcę Ci podziękować za to, że jesteś, bo to też jest pewna sugestia tego, jaki Ty wybór dokonałeś. Mogłoby Cię tutaj nie być. Mógłbyś być gdzieś indziej, nad wodą albo w domu, żeby schronić się przed tym upałem. Ale skoro tutaj jesteś, to dziękuję, bo to daje mi pewne pojęcie, co Ty wybrałeś.